Godzina 16.12, słuchają Państwo Popołudnia Wnet, a w naszym studiu jest pan Paweł Lewandowski, wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Jakie decyzje podjęło Ministerstwo Kultury w związku z szerzącą się epidemią koronawirusa w Polsce?
Podjęliśmy cały szereg decyzji, one są w oparciu o tą ustawę, którą przyjęliśmy w bardzo dużym konsensusie również z opozycją i postanowiliśmy razem z ministrem, z innymi właściwymi ministrami wstrzymać zajęcia na uczelniach wyższych, w szkołach artystycznych, zamknąć instytucje kultury dla zwiedzających, dla ewentualnej publiczności, czyli to będą teatry, kina, muzea, wszystkie instytucje, które zakładają odwiedziny przez ludzi. Przy czym instytucje, jeśli mają taką specyfikę, mogą dalej pracować, czyli na przykład jeżeli jest to biblioteka, bo biblioteki również będą zamknięte, dla osób, które chciałyby z nich korzystać, to i tak bibliotekarze swoją pracę naukową mogą tam prowadzić, czy jak są to archiwa na przykład, to też są zamknięte dla osób z zewnątrz, ale archiwiści dalej będą prowadzić swoją pracę. O ile to będzie możliwe, wszelkie instytucje będą prowadziły, jeśli to wynika ze specyfiki ich pracy, bo będą mogły prowadzić pracę zdalnie. Niektóre uczelnie wyższe będą także transmitowały zajęcia, wykłady, czy robiły e-learning.
Do kiedy taki stan rzeczy ma obowiązywać?
Na razie zakładamy 2 tygodnie, a potem będziemy patrzeć, jak się będzie rozwijać sytuacja i ewentualnie dalsze rozszerzenia będą kontynuowane.
Pan jakie widzi scenariusze, jeżeli chodzi właśnie o naukę, jeżeli chodzi o instytucje kultury i placówki? Ludzie, którzy tam pracują, przestaną chodzić do pracy po prostu? Będzie zamknięte to wszystko?
To będzie zależało od specyfiki danego miejsca pracy, dlatego że instytucje są przede wszystkim zamknięte dla widowni, dla zwiedzających, dla osób z zewnątrz, które miałyby korzystać z dóbr w tych instytucjach zgromadzonych. Natomiast jeżeli specyfika pracy nie wymaga kontaktu z tymi osobami z zewnątrz, ani z dużą liczbą osób, to dalej praca będzie mogła być kontynuowana. Jeśli będzie możliwość pracy zdalnej lub pracy w domu, to także taka możliwość istnieje. Trzeba pamiętać, że wiele osób, które pracuje w tym czasie w instytucjach, ma również dzieci. Te dzieci nie będą chodziły do szkół i do przedszkoli i ktoś będzie musiał się nimi zająć. W związku z tym one również będą z tego tytułu miały uprawnienie do zasiłku opiekuńczego i będą mogły opiekować się w tym czasie dziećmi, nie będą musiały przychodzić do pracy.
Czy w ogóle...
Chciałem tylko zwrócić uwagę, że nie trzeba tutaj szczególnych formalnych kwestii rozpatrywać. Wystarczy udać się do działu kadr i wypełnić odpowiedni druk i to wystarczy.
To tyle, jeżeli chodzi o instytucje kultury i placówki edukacji artystycznej. Czy wszyscy się do tych państwa zaleceń zastosowali, czy zastosują? Jak to jest?
Wszystkie instytucje kultury, które są nadzorowane przez ministra kultury, a także wszystkie instytucje kultury, których organizatorami są inne podmioty państwowe czy samorządowe, wszystkie te instytucje są zobowiązane
tak.
I one się
zastosują.
Nie mamy żadnych sygnałów, żeby ktokolwiek miał się nie zastosować. Raczej są pytania z instytucji o kwestie różne techniczne, i właśnie dotyczące kodeksu pracy, prawa pracy, kto może zdalnie, kto może w domu. To są sprawy takie, nazwijmy to, techniczno-prawne, które są łatwe i szybkie do rozwiązania, nie dotyczą zewnętrznych.
Mówimy o jednostkach państwowych, o instytucjach państwowych, a co z
samorządowych
tymi...
również.
Tak. A co z tymi prywatnymi?
Wszystkie także kina prywatne i także inne instytucje kultury, które prowadzą podobną działalność, niezalecane jest i jest zakaz w miarę możliwości do tego, żeby nie prowadziły swojej działalności. Kina mają wprost zakazane realizację seansów.
Pan powiedział, że to jest zalecane?
Nie, to jest nakazane.
Nakaz?
To jest nakaz, tak jest.
Czyli... A jeżeli ktoś się do takiego nakazu nie dostosuje, to co wtedy?
No to jest normalnie, jeżeli wynika to z jego, jeżeli ma taki obowiązek prawny i nie wykonuje zaleceń, które, nie tylko zaleceń, ale także nakazów odpowiednich władz w zakresie ograniczenia kwestii dotyczących obrony sanitarnej, epidemiologicznej, no to oczywiście są od tego odpowiednie przepisy karne.
No i co będzie takiej osobie grozić, czyli właścicielowi na przykład klubu, który zorganizuje koncert?
W tym przypadku musiałbym sprawdzić ustawę, bo szczerze powiem, nie, nikt nie zgłaszał do tej pory takiego problemu, raczej podmioty karnie wykonują to, tylko pytają się ewentualnie o ewentualną pomoc.
Chciałbym
tylko jedną rzecz zaznaczyć, że no, w tej chwili jesteśmy w pewnym rodzaju trudnej sytuacji, którą sytuację musimy przezwyciężyć i jak po każdej trudnej sytuacji następuje, tak nazwijmy to, plan Marshalla, więc mamy taki plan, żeby ewentualne szkody, straty z tego tytułu w jakimś sensie załagodzić.
Czy państwo liczą, że po tych 2 tygodniach sytuacja się zmieni?
Będziemy na pewno widzieć, jak dynamika przyrastania kolejnych przypadków wygląda i wraz ze wzrostem tej, wraz ze zmianami w tej dynamice, bo nie wiemy, czy to będzie wzrost, czy się ustabilizuje, czy będzie spadek, będziemy wiedzieli, czy nasze działania są skuteczne, czy nie są skuteczne. W zależności od tego, jaki będzie tego efekt, no to oczywiście będą nowe działania wdrażane. Proszę pamiętać, że ja tylko mówię za ministra kultury i dziedzictwa narodowego, bo oczywiście cały szereg różnych działań także jest prowadzonych w innych typach jednostek, które już nie podlegają pod ministra i w tej sprawie, jak rozumiem, minister zdrowia lub rzecznik prasowy rządu może ewentualnych informacji udzielić.
No tak, to mamy szkoły, przedszkola, żłobki.
Nasze przepisy akurat w przypadku szkół, przedszkoli, żłobków i szkół wyższych są spójne, jeśli chodzi o Ministerstwo Kultury i Ministerstwo Edukacji Narodowej i Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego.
Tak, no to są wszystkie instytucje, które zamknęły swoje placówki na najbliższe 2 tygodnie, na 2 tygodnie liczone od 16 marca. Tak samo jest z instytucjami kultury? Nie. Czy to jest od dzisiaj już, czy to jest od wczoraj? Od kiedy to obowiązuje?
Wczoraj ogłosiliśmy decyzje dotyczące kwestii imprez masowych. Dzisiaj żeśmy to zaostrzyli. Wszelkie kolejne, to wszystko dzisiaj od jutra, od czwartku.
Od czwartku. To tyle, jeżeli chodzi o, drodzy Państwo, o te sprawy związane z koronawirusem, bo o tym się bardzo dużo mówi, wszyscy o tym mówimy, bo sytuacja jest bez precedensu, panie ministrze, prawda?
No to jest trudna sytuacja, to trzeba przyznać. Czy jest bez precedensu? No zdarzało nam się w ciągu kilku ostatnich razy, że pojawiały się różne epidemie i lepiej lub gorzej.
Ale na taką skalę nie było przecież zamykania szkół.
To prawda, tylko mówię, że zdarzały się już epidemie. Natomiast nie było rzeczywiście na taką skalę, tylko widzimy pewien rodzaj zagrożeń, które się pojawiają i chcielibyśmy im zapobiec. Patrzymy na doświadczenia innych krajów, patrzymy jak w innych krajach sobie z tym radzą albo nie radzą. Widzimy, jakie błędy popełnili nasi partnerzy z Unii Europejskiej. Chcemy tych błędów uniknąć. I o ile jest wiadome, że w przypadku im osoba młodsza, tym lżej albo zupełnie bezobjawowo przechodzi te choroby, tym trzeba pamiętać, że bardzo ważne jest dbanie przede wszystkim o naszą starszą populację, bo ludzie starsi są narażeni szczególnie. Ludzie starsi powyżej 60 roku życia, a także osoby, które się na przykład leczą immunosupresyjnie, czyli mają obniżoną odporność, a także osoby, które mają cały szereg różnych schorzeń, które przy nałożeniu się na siebie łącznie z chorobami wywołanymi przez wirusa mogą mieć ciężkie skutki.
No to my już, drodzy Państwo, ten temat na razie odkładamy, a zajmiemy się tym, co jest związane z mediami publicznymi, a dokładnie z telewizją publiczną. Jak pan patrzy na tą całą sprawę związaną z prezesem Jackiem Kurskim, który był prezesem, teraz jest doradcą zarządu. Jak to formalnie wygląda? Jaki jest status dzisiaj Jacka Kurskiego? Czy może pan powiedzieć?
Formalnie jest doradcą zarządu. Formalnie jest doradcą zarządu. No to jest funkcja, którą on wypełnia. Zakres jego zadań, które ma jako doradca zarządu, nie jest mi w tym momencie znany.
Czy nie odbiera pan trochę tego tak, że odwołanie prezesa Jacka Kurskiego pewnie wiązałoby albo powinno się wiązać z tym, że Jacek Kurski z telewizją nie będzie już tak mocno związany, a tutaj funkcja doradcy zarządu to dalej współodpowiedzialność za media publiczne.
Trzeba pamiętać, że Jacek Kurski był jednym z najdłużej urzędujących prezesów telewizji, niemal 4 lata. Tutaj warto też dodać, że to jest osoba, która w związku z tym na tym stanowisku ma jedno z największych doświadczeń. Doradca, no to jest najczęściej osoba, która kiedyś pełniła wysoką funkcję, a potem
pracuje
razem.
Ale to chyba nie było jeszcze tak w historii telewizji, prawda? Żeby były prezes był doradcą zarządu.
Ja uważam, że to jest naturalne, żeby osoby o wysokim doświadczeniu pomagały osoby i innym członkom zarządu. Trzeba pamiętać, że za dużo jest powiedziane, że prezes Kurski ma teraz odpowiedzialność za telewizję. Doradca zarządu to jest doradca zarządu to jest tylko doradca zarządu. To nie jest osoba, która wydaje polecenia i egzekwuje. Wydaje i egzekwuje polecenia zarząd. Zarząd składa się w tym momencie z pana pełniącego obowiązki.
Pana Macieja Łopińskiego?
Tak, oraz Mateusza Matyszkowicza i pani Paczuski.
No ale pani właśnie, no i dochodzimy do kolejnej sprawy. Czy zna pan kulisy, dlaczego Marzena Paczuska została zawieszona na 3 miesiące?
To znaczy w oficjalnej korespondencji w tej sprawie z Rady Nadzorczej jeszcze nie dostałem. Natomiast oczywiście informacje prasowe na ten temat już czytałem, dlatego że ja w trybie nadzoru oczywiście dostanę informacje na o powodach zawieszenia. Natomiast...
A kiedy pan dostanie?
niezwłocznie po tym, jak Rada Nadzorcza się zakończyła, został sporządzony protokół i w związku z tym informacja została prawdopodobnie tego samego dnia jeszcze wysłana, no, ponieważ to było wczoraj, no to domyślam się, że dzisiaj może wpadło do naszego biura podawczego.
A jakie do pana słuchy dotarły odnośnie tego zawieszenia?
No ja generalnie, dopóki nie ma oficjalnej informacji o powodach zawieszenia, oficjalnej w sensie takiej, która do mnie wpłynęła i za którą mogę ręczyć, no to nie komentuję tych spraw.
Kurski przechytrzył prezydenta Andrzeja Dudę, rozegrał nieprzychylne mu środowisko, a w maju może wrócić na fotel szefa spółki. Tak informują byli prezesi Telewizji Polskiej Wirtualne Media, Janusz Daszczyński i Juliusz Braun. Co pan na to?
Myślę, że każdy może mieć jakieś swoje indywidualne projekcje na temat przyszłości i tutaj jest właśnie taki przykład indywidualnych projekcji na temat
przyszłości. A jak pan ocenia pracę Jacka Kurskiego na funkcji prezesa TVP?
No po pierwsze, utrzymał się rzeczywiście 4 lata na funkcji prezesa telewizji w bardzo trudnych warunkach, także politycznych. To jest rzeczywiście nawet jego osobisty sukces. Trzeba przyznać, że nigdy wcześniej w całej historii telewizji, przynajmniej po 1989 roku, nie było tak dużo wydarzeń kulturalnych i kultury telewizji publicznej.
Stało?
Pojawiło się cały szereg różnych nowych programów, nowych formatów, które są sprzedawane także za granicę.
Na przykład
wszystkie te formaty, które są kierowane do ludzi starszych, Sanatorium Miłości, Voice Senior i tak dalej. Voice Senior to jest oczywiście oparty już o znany format, natomiast Sanatorium Miłości jest autorskim formatem. Trzeba to jasno podkreślić, że nawet telewizje komercyjne dzisiaj wolą licencjonować formaty światowe niż tworzyć własne. Więc to jest,
czyli
to
dużo
jest
sukcesów.
Jestem przekonany, że tak. Oglądalność systematycznie rośnie.
To co sukcesy, się stało, sukcesy, panie ministrze?
Sukcesy, jeśli chodzi o na przykład programy rozrywkowe typu Sylwestry. Nigdy nie miały takiej oglądalności w historii telewizji i biją na głowę wszystkie komercyjne stacje.
To co się stało, że odwołano człowieka, który tak dużo dla telewizji zrobił, bo się czasami pojawiają takie opinie, że to właśnie było za dużo zenkowszczyzny. TVP.
Wie pani co, to jest tak, że łatwo można do kogoś jakiś label przykleić. Natomiast jedni widzieli zenkowszczyznę, ja widziałem na przykład teatr telewizji. Jednym się nie podobało coś, no a innym coś innego. Ja powiem tak, że telewizja jest publiczna dlatego, że jest kierowana do jak najszerszego grona ludzi i jest finansowana z pieniędzy publicznych.
Jakie formalnie dostał pan informacje, że przyczyny odnośnie odwołania Jacka Kurskiego?
Ja nie muszę dostawiać żadnych przyczyn, dlatego że wyłączną kompetencją Rady Mediów Narodowych według ich własnej oceny jest powoływanie i odwoływanie członków rad nadzorczych i zarządów spółek medialnych. Ja dostaję informację o tym, że czynność została podjęta.
Bez żadnego tłumaczenia.
Nie muszą się mi tłumaczyć, nie mają takiego obowiązku. Co więcej, oni nawet nie muszą mieć powodu, dlatego, bo ustawa nie mówi o powodach i przesłankach powołania lub odwołania.
A jak
prezesa
pan czuje, jak pan myśli, dlaczego Jacek Kurski został odwołany?
Trudno mi jest powiedzieć, jakie były powody. Jestem przekonany, że zawsze się znajdzie ktoś, komu się coś będzie nie podobało w działaniu telewizji.
Ale tam było 5 głosów. Na 5, tak? Za odwołaniem w Radzie Mediów Narodowych, więc wszystkim się nie podobało.
Ja myślę, że to powinno być pytanie przede wszystkim kierowane właśnie do tych 5 osób.
Postaramy się oczywiście te osoby zapytać. 1 950 000 000 zł to jest ta rekompensata za opłaty abonamentowe z tytułu właśnie między innymi z tytułu zwolnień i w ogóle jeżeli chodzi o opłatę abonamentową. Czy my wiemy dokładnie...
Dla 19 spółek medialnych.
Tak, właśnie jak to, kto dostanie najwięcej pieniędzy z tego, kto dostanie mniej, jak to w ogóle będzie rozdysponowane, bo to jest bardzo duża kwota.
To jest kwota, która odpowiada przede wszystkim pieniądzom, które powinny wpłynąć w przypadku sprawności systemu ściągania opłaty abonamentowej. Ona wynika z tego, że no, państwo polskie nałożyło pewne obowiązki na media publiczne, w związku z tymi obowiązkami zabroniło im prowadzenia pewnego typu działalności komercyjnej, w związku z tym nie mogą na przykład reklam puszczać między programami i tak dalej. I za te pieniądze jest realizowana przede wszystkim misja publiczna zapisana w ustawie o radiofonii i telewizji. Najwięcej pieniędzy oczywiście weźmie telewizja, dlatego że najdroższe, to zależy od Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. To trzeba mieć na uwadze, że o ile wiem, oni muszą obdzielić te pieniądze do piątku. Ja na pewno będę się w tej sprawie konsultował i widział z szefem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, panem Witoldem Gołodziejskim. Jestem przekonany, że to będzie, no jeśli nie dzisiaj, jeszcze do końca dnia, to prawdopodobnie jutro. I porozmawiamy między innymi o tym, w jakiej formie, w jaki sposób z mojej perspektywy to wygląda, bo decyzję o tym Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji w formie uchwały podejmuje, komu ile da i jaki algorytm będzie stosował. W zeszłym roku my stosowaliśmy algorytm, który zakładał wyrównanie pewnych strat i z przede wszystkim z naciskiem na rozgłośnie lokalne radia. W tym roku jest oczekiwanie, żeby przede wszystkim dofinansować lokalne ośrodki telewizyjne, czyli żeby tak zapisać pieniądze, żeby więcej tych pieniędzy poszło na programy realizowane przez ośrodki regionalne.
To będziemy...
W tym momencie jest około 300 milionów na ośrodki regionalne, oczekiwanie jest, że ta kwota wzrośnie co najmniej do 600.
A jak to się rozkłada, jeżeli chodzi o tą siedzibę tutaj w Warszawie? Te pieniądze w ubiegłym roku jak były rozdysponowane? Bo pan mówi, że na lokalne było 300 milionów, a tutaj...
Znaczy, to nie jest tak, że my w uchwale wprost mówimy, że tyle ma iść na lokalny moment, bo Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji nie ma takiego uprawnienia. To się zapisuje w ten sposób, że są programy finansowo, znaczy, że są plany finansowo-programowe i w tych planach jest uwzględniony jakiś typ programów i w tych ten typ programu jest realizowany przez określony ośrodek. I na tej podstawie możemy obliczyć, ile faktycznie pieniędzy pójdzie do ośrodków regionalnych. Przy czym trzeba pamiętać, że czasami ośrodki regionalne realizują zadania na rzecz tak zwanego zakładu głównego, czyli Woronicza, i odwrotnie.
No tak,
więc to musi, jakby chciał pan udzielić prostą odpowiedź, to ja prostej nie potrafię udzielić. Musiałbym usiąść i tak naprawdę przeliczyć, ile to jest faktycznie pieniędzy, bo to się nakłada jedno na siebie, jedno na drugie.
No ale mniej więcej ta kwota, jaka była dla ośrodka głównego? Pamięta pan?
Daliśmy około 980 milionów złotych było na całą telewizję, z czego około 300 poszło bezpośrednio na regionalne. Reszta pieniędzy była na...
I pan później to rozliczenie dostał za ubiegły rok?
Ja mówię tylko i wyłącznie o pieniądzach abonamentowych. Ja dostaję rozliczenie spółki, normalnie wynik spółki, przy czym tam nie jest to uwzględnione, dlatego że rozliczenie środków abonamentowych to jest wymóg Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji dla Krajowej Rady. I te sprawozdania się nie pokrywają. Bo proszę pamiętać...
A po co tak to dzielić? Po co jedno jest tu, jedno tu?
Już tłumaczę. Dlatego, że ja działam trochę jak fundusz private equity z punktu widzenia Skarbu Państwa. Znaczy ja jestem reprezentantem właściciela i ja generalnie pilnuję kwestii związanych z finansami telewizji jako całości, niezależnie od tego, co jest księgowane jako przychód tej telewizji. I mnie interesuje normalny przepływ pieniądza, wyniki spółki, gotówka, no zwykłe rachunkowe sprawy, plus obrót majątkiem, sprzedawanie aktywów trwałych, i tak dalej, no, udzielanie licencji, no to są te rzeczy. Natomiast Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zajmuje się nadzorem merytorycznym nad telewizją publiczną, to znaczy on ocenia, czy to jest realizowanie misji, czy te pieniądze, które dała od siebie, są rzeczywiście zgodnie z przeznaczeniem wydawane, czyli na realizację misji. Ja sprawdzam legalność i rzetelność, a oni sprawdzają celowość, czyli inne kryterium. I dlatego tu jest taki trochę problem, bo zawsze jak chodzę na przykład do Sejmu, to ja zawsze muszę tłumaczyć to posłom, że ja nie jestem adresatem pytań, czy mi się podoba coś, czy mi się coś nie podoba w telewizji, bo ja mogę tylko odpowiedzieć na pytania wprost, że o kwestie finansowe, budżetowe, takie ekonomiczne, no bo faktycznie moja rola jest trochę jak wiceministra skarbu i na tych rzeczach się skupiam, przy czym oczywiście z racji tego, że jestem umieszczony w Ministerstwie Kultury, sprawy misyjne, zwłaszcza związane z kulturą, telewizją Kultura, TVP Historia, czy powoływaną TVP Dokument, czy teatrami telewizji, no to też zwracam także uwagę na to, żeby jak najczęściej, jak najwięcej tego typu programów się pojawiało.
I rozumiem, że do tej pory, jak pan to nadzorował, pan to kontrolował, nie dopatrzył się żadnych pan nieprawidłowości.
No, myślę, że nawet jeżeli czytamy media nieprzychylne telewizji publicznej, to jeśli chodzi o kwestie kultury, to wszyscy zwracają uwagę, że kultura rzeczywiście odniosła wielki sukces i jest coraz więcej nawet na głównych antenach programów adresowanych do widza, który jest zainteresowany wysoką kulturą. Więc wydaje mi się, że z tego punktu widzenia trudno mi jest się do czegoś przyczepić. A jeśli chodzi o kwestie finansowe telewizji, no to zakładając, że te rekompensaty się pojawiają, to telewizja działa w sposób racjonalny i efektywny. Nie. Przy czym oczywiście zawsze jest taki moment, że jak się tak spojrzy na strukturę spółki, na wydatki i tak dalej, to zawsze się znajdą pewne pola do optymalizacji. Ja bym zachęcał zarząd do tego, żeby jednak zoptymalizowali pewne wydatki. Niemniej...
No, które?
Ogólnie. Już bez wchodzenia w szczegóły.
No ale ma pan jakieś obiekcje?
Obiekcje oczywiście, że mam, tak. No, ale to ja się podzielę z zarządem.
Który jest teraz... dwuosobowy, no tak.
Jest trzyosobowy. Jedna osoba jest co prawda zawieszona, ale faktycznie zarząd jest trzyosobowy.
Nie rozumiem tego zawieszenia. 3-miesięcznego.
Zawieszenie jest do czasu wyjaśnienia zarzutów, które się pojawiły. To jest wyłączna kompetencja.
Jakich zarzutów?
Wyłączna kompetencja Rady Nadzorczej w zawieszaniu w tym przypadku. Znaczy Rada Nadzorcza, bo do niej zgłosił.
A jakie zarzuty?
Złożył wniosek. Z tego, co czytaliśmy w mediach, działanie na szkodę spółki, ale to było, mówię, informacja medialna. Jak dostanę oficjalne, to się do tego ewentualnie ustosunkuję.
Mam nadzieję, że pan się ustosunkuje. Opłata abonamentowa, rozumiem, prace nie są żadne prowadzone, nie będzie opłat abonamentowych zmienianych w Polsce.
To nie zależy od ministra kultury i dziedzictwa narodowego.
Ale pan pracował przecież nad tą sprawą.
Jeżeli do mnie przyjdą i powiedzą, że chcą mieć jakiś rodzaj finansowania systemowego mediów publicznych.
Nikt nie przychodzi.
To ja w każdej chwili jestem w stanie zaproponować kilka wariantów takiego finansowania.
A na razie nikt nie przyszedł, panie ministrze?
Na razie jestem zawsze w gotowości.
To jeszcze się zapytam pana, co pan sądzi jako wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego o pomniku bitwy 1920 roku.
To jest bardzo fajny pomysł. Sama idea tego pomnika jest bardzo ciekawa. To znaczy, to jest wskazówka zegara słonecznego, która jest odwrócona w drugą stronę, żeby pokazywać, że odwrócono losy. Bo no, co mi się nie podoba w prezentacji tego pomnika, to, że nie widać na tych fotosach, które były prezentowane, że to jest de facto zegar słoneczny. A nie tylko ten słup. To jest odwrócony słup. On jest de facto, się nazywa fachowo gnomonem. I dookoła jest cała zaaranżowana sceneria i ta sceneria ma wielką ścieżkę edukacyjną. Tam jest zaplanowana fontanna, na której mają się wyświetlać.
No bo fala krytyki się wylała pod odnośnie tego pomnika,
tak, że nie ma
łuku
triumfalnego. Mhm. Super, ale nikt nie zgłosił. Jakby ktoś zgłosił, to może by wygrał. Ale to jest tak, że strasznie mnie to drażni. To już mogę nawet powiedzieć, że mnie to strasznie drażni, że jest tyle środowisk prawicowych, które mówią, że to powinno być tak czy inaczej, a nikt nie przychodzi z propozycją. To jak się nie podoba, to trzeba było przyjść z propozycją. Przecież był konkurs, każdy mógł złożyć wniosek i jeżeli byłby projekt łuku triumfalnego i by się spodobał komisji konkursowej, to dlaczegoż miałby nie być zrealizowany? Tylko że ci, co najgłośniej krzyczą, to nikt nie przedstawił koncepcji.
Czyli to, co zaproponował pan Mirosław Nizio, się panu podoba?
Ja uważam, że spełnia wymagania i powiem szczerze, że naprawdę dużą pracę włożyliśmy w to, żeby w ogóle władze Warszawy zgodziły się, żeby pomnik Bitwy Warszawskiej...
Nie chciały władze?
To nie jest tak, że nie chciały. Trudno było znaleźć odpowiednie miejsce, które by rangę tego wydarzenia...
Przypomnijmy, gdzie będzie stał? Na placu?
Na Rozdrożu.
W Warszawie. To jest tak dobre jest. Miejsce?
Wydaje mi się, że tak. W tym momencie to jest dobre miejsce.
Mówił.
No, niektórzy mówią, że tak? Powinien zostać łuk triumfalny na Wiśle, no. Więc nie wiem. No,
to też takie głosy się swojego czasu pojawiły.
Ale nikt nie zgłosił takiego projektu w konkursie.
A ministerstwo nie mogłoby samo z czymś takim...
To nie jest rola ministerstwa.
Wystąpić?
To nie jest rola ministerstwa, dlatego że my nie jesteśmy od dekretowania sztuki. My chcemy, żeby to artyści, ludzie, którzy mają koncepcję, wymyślali te
rzeczy.
Ale
mogli państwo ogłosić konkurs na łuk triumfalny w
Nie,
Warszawie,
my ogłosiliśmy konkurs na...
Na Wiśle.
Nie, momencie. My ogłosiliśmy konkurs na pomnik. I mógł to być i łuk triumfalny, i to mogło być, nie wiem, jadący jeździec.
A te 3 miliony złotych?
Czy nawet mężczyzna z radiostacją deszyfrujący.
A te 3 miliony złotych, o których profesor Piotr Gliński, minister kultury, mówił, że to jest ograniczenie, nie powinno tego być?
Na ten pomnik?
Mhm. Tak.
Czyli jeżeli pan premier mówi, że to jest ograniczenie, no to ja jestem przekonany, że takie
ograniczenie.
Że powiedzmy sobie szczerze, no dobre pomysły, to jest tak, jak jest dobry pomysł, to nawet jak się nie mieści w kosztach, to zawsze jesteśmy w stanie być elastyczni.
Powiedział pan Paweł Lewandowski, wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Bardzo.
Jeszcze pan minister wybrał sobie utwór.
A tak.
No tak.
Here Comes the Sun, Beatlesów.
No to słuchamy.